Tam, gdzie słońce schodzi, zachodzi, wschodzi, zachodzi, tam się konik cuguje, tam się konik cuguje, tam się moja, moja najmilejsza do ślubu się sykuje.
Jak się wchodzi, to trzeba wszędzie dać krok przez próg, tak. Prawda? Drewniany próg.
Trzeba jeszcze przy moim wzroście pochylić.
No tak, te chałupy były niskie. Czy to była skrzynia posagowa?
Tak, to była skrzynia posagowa, w której panna dostawała wiano. Czyli między innymi mogły to być elementy odzieży, chustki, koszule, stroje świąteczne, pościel, obrusy. Mogło to być też takie duże kawałki płótna, które gdzieś tam od lat już były przygotowywane przez nią czy przez jej mamę.
Chustka, chłopki, to dużo więcej niż zwykłe okrycie głowy. W polu osłania jej właścicielka od wiatru, słońca i zimna.
Przy dojeniu krowy chroni mleko. W kuchni pozwala gotować bez ryzyka, że włos wpadnie do jedzenia. W końcu można nią zakryć rzadko myte, często skołtunione włosy.
Jednak dla mężatek to także symbol ich skromności i pokory. I nie tylko noszą je na zewnątrz, ale też w domu i koniecznie w kościele.
Mężatka bez chustki to widok hańbiący.
Ostatnią częścią garderoby, którą zdejmowała grzesznica przed pójściem do łóżka męża, i to dopiero po zgaszeniu lampy, była właśnie chustka.
Zaś pierwszą czynnością rano, przed obudzeniem się małżonka, było założenie jej na głowę.
Wianki, chusty, zagony.
Wianki, chusty, zagony.
Słuchowisko na podstawie fragmentów książki Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak. Wydawnictwo Marginesy, rok 2023.
Gdybyśmy czytali tę książkę, przytaczane w niej świadectwa w dwudziestoleciu międzywojennym, zaproponowałabym dodatkowo, zwłaszcza paniom, darcie pierza na posagowe poduszki czy pierzyny dla córki, aby dobrze wyszła za mąż. Dziś, gdy na każdym weselu robi się film, w którym wszyscy jesteśmy mimowolnymi, ale przecież swobodnymi aktorami, cofnijmy się, proponuję, o kilkadziesiąt lat, by wejść w rodzinne role naszych babek i prababek. Od panieństwa do małżeństwa, by śladami Joanny Kuciel-Frydryszak popatrzeć na nie z miłością i współczuciem.
Dorosłość dziewczyny wiejskiej zaczyna się wraz z jej 16 rokiem życia. To wiek, kiedy uznaje się ją za dojrzałą do małżeństwa. Wkrótce zacznie rodzić dzieci i tak już będzie przez następne 20 lat. Doskonale wie, czego może się spodziewać w dalszym życiu. Trudu i zmagania, a często głodu i samotności. To los kobiet w jej rodzinie od pokoleń. Dlaczego jej własny miałby być lepszy?
Ludzie żenili się z zagonami, stwierdza Jadwiga Krasucka z domu Paciorek, rocznik 1930, której matka pochodząca z mazowieckiej wsi Radomyśl, mając 16 lat, została wydana za starszego o 21 lat mężczyznę. Nikt nie pytał o zgodę. Nie była do niczego potrzebna. Co miała robić, jak jej młodszego chłopca dziadek pogonił? Wyjaśnia Jadwiga Krasucka.
Małżeństwo chłopskie to spółka, która ma zabezpieczać przetrwanie rodziny, a nie romantyczny, emocjonalny związek ludzi sobie bliskich.
Na wsi nie patrzy się przeważnie ani na charakter, ani na wartości duchowe, byle tylko były morgi. To wszystko inne da się jakoś zrobić. Słusznie też ktoś powiedział, gdyby koza morgi miała, to by zaraz się wydała, pisze Maria Kielarowa w 1939 roku w gazecie Kobieta Wiejska.
Melania Burzyńska, rocznik 1917, należy do najlepszych partii we wsi Jaźwiły na Podlasiu.
Jej ojciec nie dość, że bogaty, w dodatku pełni funkcję wójta i jeszcze...
Tu już naprawdę akcje dziewczyny idą mocno w górę.
Melania nie ma braci, czyli nie będzie problemu z podziałem majątku. Jej siostry się wyda, spłaci i pójdą na stronę. jak się to mówi w sytuacji, gdy żona przeprowadza się do rodziny męża.
Wrzenić się w gospodarstwo ojca Melanii to marzenie. Więc gdy tylko dziewczyna dorasta, drzwi ich domu się nie zamykają.
Było więc ich u mnie, oj było. Co jeden to przystojniejszy lub z większym posagiem. Jeżeli dobrze spamiętałam, to naliczyłam 32. Nieraz kilku z tej samej wsi, ba, z tego samego domu.
Melanii wpada w oko pewien bronek. Miły, przystojny i po 7 klasach.
Ale co z tego?
Ojciec mój sprzeciwił się moim planom, a nie do pomyślenia było mu się opierać. Nie podjęłam walki o mego chłopca.
Przyjeżdżają więc kolejni.
I chociaż Melania czerpie satysfakcję ze swojej mocnej pozycji, dociera do niej, że ona sama w tym wszystkim kompletnie się nie liczy.
Byłam tylko przymusowym towarem, który musi się wziąć razem z gospodarstwem.
Jak przychodził swat, no to już było generalnie wiadomo wszem i wobec, że jakaś dziewczyna jest na wydaniu. I taki swat miał pójść do rodziców, dowiedzieć się trochę, jakie mają podejście wobec kawalera, czy on ma w ogóle szansę, ale też to był taki moment, kiedy ten swat dowiadywał się często o wielkość i wysokość posagu. I nieraz było tak, że właśnie już podczas tych swatów, jak przychodził, też taką skrzynię oglądano, czasami i podnoszono taką skrzynię, żeby sprawdzić, czy posag jest ciężki. I nieraz było, że jak były te skrzynie z podwójnym dnem, to tam nawet, jak była biedniejsza rodzina, ale bardziej zaradne matki, wkładały kamienie, żeby pokazać, że posag jest pokaźny, duży, ciężki.
W końcu zjawia się u niej w konkury chłopak na medal. Bardzo bogaty, po szkole krawieckiej, do tego przystojny i wysoki.
Był u nas parę razy sam, parę razy przysłał Rajka i po pewnym czasie zaproponował, że do mnie przyjdzie w przystępy jego starszy brat. A on poczeka na Reginę, moją siostrę, i jeszcze bratu da posag, a Renię weźmie bez posagu.
Melania nie reflektuje na tę propozycję. Oddała już serce innemu, który...
Zaimponował jej lepszym pochodzeniem i wykształceniem, aż średnim.
Są posłowie.
Gdy on nagle zaczyna się ociągać.
A do Melanii docierają wieści, że ojciec innej dziewczyny urabia chłopaka, by ożenił się z jego córką. Melania czeka jednak cierpliwie, aby narzeczony dał na zapowiedzi.
I w końcu daje, ale Melanii o tym nie informuje, ponieważ panną młodą będzie inna.
Runął cały wymarzony gmach szczęścia, pisze po latach Melania Burzyńska.
Nie są śliwe te pokoje, ach błaze mój, gdzie bywaliśmy łoboje, ach jasieniu mój. Gdzie jest dwoje, tam jeszcze ciechej, siubrom ta jedyna. Tak się dzieje w całym świecie, dziewczyno moja.
16-letnią Eugenię L. z Mazowsza, którą osierociła matka, gdy dziewczynka miała 8 lat, wychowuje ojciec. Człowiek miastowy, dość zamożny, wrzenił się w gospodarstwo ładnej, zdrowej, wiejskiej dziewczyny i teraz, po jej śmierci, stara się zapewnić swoim dzieciom wszystko, czego potrzebują.
Śpiew ptaków i łany pszenicy kołysane wiatrem wprowadziły mnie w rajski nastrój. Podskakiwałam sobie po szerokiej, polnej drodze.
Gdy w rajskim nastroju wchodzi do domu,
zauważa ojca ze szwagrem, mężem swojej starszej siostry.
Piją spirytus z miodem, a ona natychmiast wyczuwa ich podekscytowanie.
Szwagier rozmawia z nią wesoło,
ale dziewczyna rozpoznaje fałszywy ton.
W końcu on rzuca.
Ty gdzieś tam sobie latasz,
A nie wiesz, że myśmy cię sprzedali i wódkę wypili.
Wiruje jej w głowie. Powtarza sobie kilka razy to niemożliwe żarty. Ale czuje, że to ani żarty, ani sen.
Ojciec tupie w podłogę. Musisz wyjść za mąż.
A ja wolałam, żeby mnie oskalpowano, aniżeli wyjść za tego chłopaka, którego rodzice już mnie wytargowali, najbardziej nielubianego ze wszystkich, jakich znałam. Nieokrzesanego, brutalnego.
Nie chodzi tylko o niego. Również przyszli teściowie mają fatalną opinię we wsi. Należą do zamożniejszych gospodarzy, ale są paserami.
Dla jej ojca ich propozycja to okazja, której nie zamierza zaprzepaścić, ponieważ tamci od razu obwieścili, że nie chcą od niego posagu dla córki.
Wystarcza im, że dziewczyna jest ładna, pracowita i wiele w domu potrafi, bo chowana bez matki, a więc wszystkiego musiała się nauczyć.
Ojca w tej sytuacji nie obchodzą protesty córki. Kupuje jej piękne ubranie na ślub.
Jednak goście weselni zwracają głównie uwagę na jej smutną twarz.
Wolałabym, żeby to był mój pogrzeb. Przeczuwałam, że idę na zmarnowanie.
I tak właśnie się stanie.
Tam pod gajem, pod gaikiem zieloniutkim, zieloniutkim wybierała młoda manialen drobniutki. Wybierała młoda manialen drobniutki. Oj ty gaju, rozwijaj się, rozwijaj się. O! Mamo, przed wydaniem namyślaj się. O, ty, mamo, przed wydaniem namyślaj się.
W takiej skrzyni posagowej, na którą w tej chwili patrzymy, musiała się znaleźć pościel. Len, rozumiem, prześcieradła, poduchy.
Wszelka bielizna, o której wspomniałam, była wykonana z lnu i to często od podstaw. Na zimę rozkładało się właśnie taki warsztat.
A powiedzmy sobie szczerze, że w tym niewielkim pomieszczeniu ten warsztat zajmuje...
Dużo miejsca.
Dużo miejsca.
Tak, to można powiedzieć prawie, że połowę izby bez mała. No i proszę sobie wyobrazić, bo dla mnie to jest, no już tyle czasu spędziłam to w skansenie, ale dla mnie dalej jest niepojęte, jakby mi ktoś kazał osnuć warsztat tkacki w te no różne tam 700, 1000 czy jeszcze więcej nitek, jak to zrobić, żeby to wszystko działało, żeby to wszystko się nie poplątało i jeszcze umieć na tym robić, to po prostu ci ludzie mieli niesamowitą wiedzę przekazywaną, którą sobie przekazywali tak z matki na córkę, nie umieli często czytać i pisać nawet, ale mieli ogrom takich praktycznych umiejętności.
Stasia K. ma 15 lat, gdy zaczyna zbierać na swój posag. Najstarsza córka gospodarzy sześciomorgowego gospodarstwa w Bierzeniu, wioski między Częstochową a Lublińcem, wie, że jeśli sobie na posag nie uzbiera, z domu niczego nie dostanie.
Rodzinie udało się zbudować dom, bo ojciec przez lata jeździł na saksy do Belgii, ale na posag już nie wystarczyło.
Ojciec przyjeżdżał rzadko, ale gdy wyjeżdżał, zostawiał po sobie pamiątkę. Gdy urodziło się czwarte dziecko, już nie wrócił.
I pieniędzy też nie przysyła.
Matka ze Stasią i jej rodzeństwem prowadzą gospodarstwo sami, a czasem z pomocą wujów, którzy mają konie i przychodzą zaorać pole.
Latem dzieci chodzą 5 kilometrów na targ do pobliskich herbów, żeby sprzedać jagody, grzyby, borówki.
Stasia już podrosła i co roku jeździ do Bauera na Schwarz, jak mówią w jej regionie, czyli nielegalnie, bo Niemcy wtedy nie przyjmują emigrantów zarobkowych.
Przewodnik za opłatą przeprowadza Stasię nocą przez granicę do gospodarstwa niemieckiego rolnika.
I przez 5 lat udaje jej się zgromadzić 5000 złotych.
Sporo. Średnia krajowa w 1928 roku, gdy rozgrywa się dramat Stasi, wynosi miesięcznie 250 zł.
Ponieważ wieści, kto ile czego posiada, roznoszą się migiem po całej okolicy, w domu Stasi zjawiają się Stanisław L. ze wsi Truskolasy i jego wujowie.
On co prawda kocha dziewczynę z sąsiedniej wioski.
To nikogo nie interesuje. ponieważ ona nie ma wystarczającego posagu. A Stanisław musi przecież spłacić swoje rodzeństwo. Targi odbywają się między wujami Stanisława a babką przyszłej panny młodej. Rozmowy trwają krótko i kończą się zawarciem umowy. Swaty to wyrok. Oto jego sentencja.
Rodzina Stasi da rodzicom pana młodego 5000 złotych.
Rodzice pana młodego zapiszą młodożeńcom 6 morgów, a pozostałym swoim dzieciom po 200 złotych, które spłacić mają małżonkowie. Do czasu pełnej spłaty muszą ich utrzymywać.
Stasia spotyka swojego przyszłego męża jeden raz. Wtedy właśnie, podczas tej przykrej wizyty. Kolejny raz zobaczą się przy ołtarzu w lutym 1929 roku.
Po ślubie, do którego pojechali saniami w głębokim śniegu, Stanisława zabiera swoją skrzynię posagową.
A w niej pościel, garnki, obraz Matki Boskiej. Jako posag trafią też z nią do nowego domu krowa, świnia i kury. Ma zamieszkać w jednej izbie z teściową i jej 7 dzieci.
Teraz zaczyna się małżeńskie życie.
Dziewczyna, która przepłakała ostatnią panieńską noc i która bała się przyszłego męża, po ślubie nie zostaje wpuszczona przez męża do nowego domu.
Ojciec, konstruktor umowy z przyszłym zięciem, teraz nie chce mu wydać krowy, którą obiecał.
Więc mąż powiada, nie to nie. Nie chce ojciec dać krowy, nie chce, trzymaj córkę. Zabrał się i pojechał do domu. Pozostałam się niczyja jak pies bezpański.
Ojciec zatrzymuje dla siebie krowę, ale córki w domu trzymać nie zamierza.
Stała się zbędna. Jej obowiązki przejęła młodsza siostra.
Kupiłem ci majątek? Masz gdzie iść?
Z rozpaczy zaświtała mi straszna myśl. Postanowiłam tak z głodu umrzeć. Lecz los chciał inaczej. Znaleźli mnie ludzie nieprzytomną w polu. Mąż się dowiedział i wtedy mnie zabrał już do siebie. Byłam taka słaba, że mało mogłam tylko robić z tego wycieńczenia, a rodzice męża ciągle mi wymyślali, że nie będą darmo trzymać takiego próżniaka i przybłędy.
Na mnie zrobiło kiedyś ogromne wrażenie, właśnie kiedy zwiedzałam Muzeum Wsi Lubelskiej, takie łóżka, w których były szuflady.
Są. Chyba nawet to, przy którym się znajdujemy, to ma szuflady.
Dzieci kładziono w te szuflady.
Tak. Tak. I w tamtej chałupie mieszkało na pewnej przestrzeni czasowej 17 osób, gdzie były 2 łóżka. Tam są chyba ze 2 kołyski, z tego co pamiętam. No a reszta to zostawały ława, zapiecek. I tutaj się wyciąga takie łóżko. Nie było jeszcze wtedy sienników. Nie funkcjonowało sienniki, tylko słoma. I to specjalnie, no bo jakby był siennik, to byśmy mieli tutaj tylko do pewnego momentu ograniczone. A słomę się dało dalej rozścielić i wtedy można się było na takim łóżku układać nie tylko wzdłuż, ale i w poprzek. Sobie radzili i kombinowali jak mogli.
W tej ciasnocie.
W tej ciasnocie. Ciaśniej to też cieplej, zwłaszcza w zimie.
Stasia z Bierzenia ma również w swojej skrzyni rodzinną pamiątkę.
Nasz cudowny obraz Matki Boskiej, który dostałam od swojej mamy Marianny, przy którym wypraszała łaski i siłę do życia w bardzo trudnych warunkach, nie tylko dla siebie, ale i dla nas.
W 1929 roku Stasia rodzi córeczkę. Tuż po porodzie leży w zakrwawionym łóżku z płaczącym dzieckiem i nie ma przy niej nikogo. W końcu przychodzi szwagierka i daje jej posiłek, kiełbasę i wódkę.
Przez wiele lat Stasia będzie się zastanawiać, czy rodzina męża nie chciała się jej w ten sposób pozbyć.
Gdy Stasia dochodzi do siebie, wraca natychmiast do roboty. W polu, w domu, przy dziecku. Musi się spieszyć, bo gdy nie może zdążyć z pracą, mąż ją bije.
Mąż ją bije.
Wąż się bije, płacze winie, łapa nim
mnie bije. Przyjedź, przyjedź, matko moja.
Z akt Sądu Okręgowego w Suwałkach.
13 grudnia 1933 roku Bolesław I., mieszkaniec wsi Krasnopol, umyślnie uderzył pięścią swoją żonę Jadwigę, powodując jej przerwanie rogówki lewego oka, wypadnięcie tęczówki i ciałka rzęskowego oraz wewnętrzne zapalenie wnętrza oka, wskutek czego u tejże J.I. nastąpiło trwałe kalectwo w postaci utraty wzroku na lewe oko.
Sędziowie ustalili, że 38-letni Bolesław I. najpierw katował syna, kopiąc go.
A gdy żona próbowała go uspokoić...
ryknął: kurwa mać, i strzelił ją pięścią w twarz.
Kiedy upadła, podniósł ją i położył na łóżko.
Po czym, obiecując, że nigdy już więcej jej bić nie będzie, prosił, by nikomu nie mówiła, że to on ją okaleczył, a przeciwnie, twierdziła, że straciła oko wskutek wypadku.
Bolesław stanął jednak przed sądem i dostał zaledwie rok więzienia, a na mocy amnestii zamieniono karę na 6 miesięcy więzienia. Amnestię w końcu jednak zawieszono, bo Bolesław wciąż znęcał się nad swoją rodziną.
Wąż się wije, Na
33-letni Siemion Dży, mieszkaniec wsi Pogorzelce, 16 września 1936 roku uderza nożem w brzuch swoją żonę Marię, przebija jej otrzewną i torebkę nerkową. Kobieta cudem z tego wychodzi.
Sąd wykazuje, że mąż zdradzał kobietę i zaniedbywał. A gdy wracał do domu, wszczynał awantury, bił i tłukł jej głową o ścianę.
Tamtego dnia, zanim dźgnął ją nożem w okolice 12 żebra, krzyczał: żegnaj się z białym światem.
Żegnaj się z białym światem. Nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że żona się z nim źle obchodziła, mimo że on daje jej na utrzymanie. Ponadto, usprawiedliwia się, dowiedział się od ludzi, że piła wódkę z jakimś mężczyzną, z którym spała w stodole na sianie, i w przypływie żalu za to, że żona go zdradza, chwycił za nóż i uderzył ją w brzuch.
Chociaż jego czyn ma znamiona usiłowania zabójstwa, sąd skazuje Siemiona Dży na 3 lata więzienia.
Chciałabym jeszcze powiedzieć o pewnym moim skojarzeniu. Jeszcze zanim zobaczyłam tę skrzynię, w ogóle widziałam w życiu przecież muzea i skrzynie posagowe, wyobrażałam sobie, że ona jest trochę dłuższa i że skrzynia w ogóle jako przedmiot zbity z desek, który ma cztery boki, czasami jest, no, budzi skojarzenia z trumną.
No i jak w trumnie zamyka się życie człowieka, przynajmniej te jego doczesne szczątki, to tu było zamknięcie trochę, można powiedzieć, symboliczne tego, co do tej pory się dorobiła i co dostawała na nową drogę życia. A jeżeli chodzi o tą formę bardziej podłużną, która się pani skojarzyła, takie skrzynie też występowały, co prawda w innych regionach Polski, nie u nas, z tego co kojarzę, to bardziej chyba Kaszuby, Kurpie, jeżeli się nie mylę, i takie miejsca gdzieś też są na południu, gdzie one bardziej są niższe, ale mają podłużną formę, a która bezpośrednio wywodziła się od takich renesansowych cassone, czyli włoskich skrzyń.
Jeżeli pomiędzy ludźmi uczonymi i inteligentnymi znajdą się mężowie tyrani o potwornym charakterze, to cóż dopiero na wsi, między prostakami, pisze uczestniczka konkursu Pamiętniki Chłopów w 1935 roku. W tym wypadku kobieta w mieście jakoś sobie poradzi i znajdzie jakieś prawo, czy to rozwód, czy separacja, albo po prostu porzuci męża łajdaka i jakoś sobie w życiu radzi. Inaczej natomiast bywa na wsi. Tutaj, jeżeli mężczyzna żeni się, to uważa kobietę za swoją wyłączną własność i nikt mu nie zabroni robić z nią, co tylko mu się podoba. Zresztą kobieta na wsi jest na szukanie swoich praw za religijna. I chociaż taki mąż znęca się w najokrutniejszy sposób nad nią, ona to uważa za dopust Boży i znosi wszystko z podziwu godną rezygnacją i czeka cierpliwie, aż ją śmierć z tych mąk wyzwoli.
Zofia Paluchowa ze wsi Dłubnia pod Krakowem nie chce czekać.
Czuje się prawdopodobnie dużo silniejsza niż jej wiejskie koleżanki, skoro odważa się na taki krok.
Nic dziwnego, jej niezwykła uroda rozsławiła ją wśród najwybitniejszych malarzy.
Piękna Zośka, tak zaczęli ją nazywać. I malować. W chuście. Tradycyjnym krakowskim stroju i koralach widzimy ją na obrazie Wojciecha Kossaka, gdy podaje dzban wody ułanowi na koniu. Szczególnie upodobał ją sobie Piotr Stachiewicz, ilustrator między innymi powieści Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Jej piękną twarz widzimy między innymi na obrazie Mleczarka z 1927 roku.
Chcę ciebie, dziewczyno, malarz wymalował, oj, coś się na cię spojrzę, wciąż bym cię calował. Oj, coś się na cię spojrzę, wciąż bym cię calował.
Przygoda ze światem sztuki musi się skończyć, gdy Zośka zostaje wydana za mąż za szewca.
Z alkoholikiem, zazdrosnym i brutalnym, tworzą jedno z tych nieszczęśliwych, zawartych wbrew sobie małżeństw.
Natychmiast zabrania jej pozować. Używa siły.
Więc Zośka po pewnym czasie zabiera dwoje dzieci i odchodzi. Idzie nawet o krok dalej. Wytacza proces mężowi, domagając się zwrotu swojego posagu. 15 maja 1927 roku, jak zawsze w połowie miesiąca, idzie do domu męża po alimenty.
Nikt już nigdy jej nie zobaczy.
A kołyze się kołyś, a kolipko bukowo, a niech zecie Marysiu, a pon Jezu zuchłowo, a Marysiu, a po Jezu zuchłowo.
Nie wiem, co się z nią stało. Przyszła o godzinie 2 po południu, odeszła o godzinie 7. Dałem jej 150 zł i żywności, ile chciała.
Po zaginięciu pięknej Zośki w sposób oczywisty społeczność uznaje, że pozbył się jej Maciej Paluch. Ale dowodów nie znaleziono.
Aż do czasu, gdy rzeczka Dłubnia przepływająca przez wieś, gdzie stoi dom małżonków, zaczyna wyrzucać fragmenty kobiecego ciała.
Ekspres wieczorny ilustrowany z detalami opisuje te szczątki, twierdząc, że najpierw wypłynęła pierś, potem wątroba, a na końcu noga. Profesor Jan Olbrycht z Wydziału Krakowskiej Kryminalistyki potwierdza, że odnalezione fragmenty ciała należą do zaginionej kobiety.
Maciej Paluch początkowo nie przyznaje się do zabójstwa żony, ale w procesie poszlakowym zostaje skazany na 15 lat ciężkiego więzienia i ciemnicę każdego 15 maja w rocznicę zbrodni. W 1931 roku postanawia jednak prosić o ułaskawienie i wtedy przyznaje się do morderstwa.
Umiera w 1960 roku, podobno jako żebrak wysiadujący pod kościołem świętego Marka w Krakowie.
Pomyślałam sobie, że taka drewniana skrzynia, ta akurat przed nami, jest bardzo zgrabna. Jest meblem takim.
Tak, ona często właśnie, zwłaszcza tutaj w naszej części Polski, zwróci pani, jak się pani rozejrzy dookoła, jest jedynym tak zdobnie dekorowanym elementem tutaj wyposażenia. Jedynym elementem takim malowanym. Tu przód mamy front, można powiedzieć, w dwa pola. Dekoracje takie roślinne, kwiatowe, tło takie żółtawe, w takim odcieniu ugru. I tutaj dekoracje są takie czerwonawe, zielonkawe. To są elementy dekoracyjne charakterystyczne dla skrzyń właśnie z terenu Lubelszczyzny.
Te kwiaty namalowane rozjaśniały oczy i były taką chyba romantyczną radością.
Chłopskim pradziadom, nawet jeśli potrafili pisać, ich życie nie wydawało się na tyle ciekawe, aby notować jego przebieg. Jesteśmy więc w stanie, tak jak to zrobiła Róża Somla-Dębowska, wysupłać z rozmaitych ksiąg archiwalnych, inwentarzy, spisów, daty urodzeń, śmierci, miejsca, w których mieszkali, informacje, z kim płodzili dzieci i kiedy umarli. A także ile w czasach pańszczyzny dni sprzężajnych, a ile pieszych odrabiali u swoich panów. Ale nie dowiemy się, jak właściwie żyli, ani czy byli szczęśliwi, czy kochali, czy czegoś pragnęli, a jeśli tak, to czy te pragnienia spełnili?
Każda wieś prowadziła swój niepisany rejestr złamanych serc. Jadwiga Krasucka wspomina:
ojciec swoje złamane serce leczył całe życie. Rodzina wiedziała, że oddał je córce francuskiego gospodarza, Stefanii, gdy rzuciło go do Francji, skąd, kiedy zaczął się światowy kryzys, został odesłany i z czym się nigdy nie pogodził.
Przywiózł ze sobą trzy kapelusze, w tym melonik.
W Polsce dorobił się czwórki dzieci, najmłodszego, gdy miał 54 lata.
Dla nas był dobry, ale na gospodarkę się nie nadawał. Tęsknił za Francją. Opowiadał, jak tam jest. To u nas i za 100 lat tak nie będzie. Wszyscy szli kosić, a on zawsze na końcu. Taki był z niego gospodarz.
Opowiada córka Bolesława Paciorka. Jadwiga Krasucka pamięta też dobrze M, która została wydana za bogatego, chociaż...
kochała biednego Szy. I wszyscy wiedzieli, że nosi mu na drugi koniec wioski jedzenie. Bo miłość nie wygasła, a Szy nigdy się nie ożenił.
I wraca też myślą do historii Marysi, którą dali na przymus do małżeństwa zamajętnego.
Opowiadała mi mama, że Marysia całe życie kleła Ignacego, swojego swata. Tak nie lubiła męża, a miała z nim 8 dzieci. Pani sobie wyobraża? Mieć tyle dzieci i chłopa nie lubić?
Było to słuchowisko pod tytułem Wianki, chusty, zagony. Scenariusz na podstawie dwóch rozdziałów książki Joanny Kuciel-Frydryszak Chłopki. Nie zadawaj się z plewami, bo cię świnie zjedzą oraz Cnoty niewieście. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. W audycji wystąpili Aleksandra Batko, Maria Brzezińska, Ewa Dados, Paulina Połowniak-Gozdek, Tomasz Bielawiec, Marcin Sanakiewicz i Jarosław Zor.
O zawartości tradycyjnej skrzyni posagowej mówiła Sylwia Dmowska z działu naukowego Muzeum Wsi Lubelskiej. W ilustracji muzycznej wykorzystano nagrania muzyki i pieśni weselnych Polskiego Radia w Warszawie i Radia Lublin. Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołofit. Producent Radio Lublin, rok 2024.